Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
Tu mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek Depeszy, w której podsumowujemy wydarzenia minionego tygodnia. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o rumuńskim skarbie przetrzymywanym w Moskwie.
W grudniu 1916 roku zapasy złota Narodowego Banku Rumunii zostały ewakuowane pociągiem do Moskwy, bo Rosja była jedynym tym państwem sojuszniczym, z którym Rumunia sąsiadowała.
Nadchodzących wyborach w Senegalu.
Kiedy już kończyła mu się kadencja, jakieś 2 lata temu bardzo poważnie przygotowywał się do tego, żeby wykonać manewr, którego wielu innych przywódców kończących kadencję już w Afryce próbowało, czyli krótko mówiąc wydłużyć sobie rządy, zmieniając konstytucję.
I zapowiedzi wizyty Xi Jinpinga we Francji.
Na tym poziomie unijnym Francja chce być aktywnym aktorem, takim narzucającym ton, jeżeli chodzi o promowanie mechanizmów wspólnotowych, które odpowiadają na wyzwania w relacjach unijno-chińskich.
Depesza Pism.
W pierwszej części tego tygodniowej depeszy porozmawiamy z Kubą Pieńkowskim, naszym ekspertem do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii. Cześć Kubo.
Cześć, dzień dobry.
Porozmawiamy o skarbie rumuńskim. To brzmi tak, jakby aż się nasuwał jakiś żart o piratach, ale sprawa jest niestety dosyć poważna. 14 marca Parlament Europejski przegłosował rezolucję wzywającą Rosję do zwrócenia rumuńskiego skarbu, który jest, no w zasadzie można powiedzieć, porwany, przetrzymywany przez władze rosyjskie w Moskwie. Czy możesz najpierw zarysować taki historyczny kontekst, jak to się w ogóle stało, że rumuński skarb jest w Moskwie?
Tutaj naszym słuchaczom pewnie kojarzy się sprawa od razu ewakuacji złota Banku Polskiego we wrześniu 1939 roku, kiedy to w obliczu niemieckiego oblężenia Warszawy złoto zostało ewakuowane przez Rumunię do Francji i tutaj ta historia skończyła się szczęśliwie. Natomiast wcześniej, w czasie I wojny światowej, podobną historię przeżyła Rumunia i tym razem historia ta się skończyła dla Rumunii bardzo źle. I w sumie ta historia trwa do dzisiaj i nie ma jakichś przekonujących perspektyw, że ona zakończy się pomyślnie. A zaczęło się wszystko od tego, że Rumunia w czasie I wojny światowej początkowo była neutralna. Natomiast w sierpniu 1916 roku przyłączyła się do wojny po stronie Ententy, zaatakowała Austro-Węgry, ale bardzo szybko poniosła klęskę na froncie. I już we wrześniu była perspektywa, że Bukareszt upadnie. W związku z tym złoto Banku Rumuńskiego, Narodowego Banku Rumunii, musiało zostać ewakuowane na wschód. Nie tylko złoto, ale archiwa, dzieła sztuki, zbiory Akademii Rumuńskiej, galerii obrazów, różne arcydzieła klasztorne. Wszystko to zostało wywiezione do Jasów, miasta we wschodniej części Rumunii, w rumuńskiej Mołdawii. Tam też ewakuowała się rodzina królewska, ewakuowały się rumuńskie instytucje, ministerstwa. Ale bardzo szybko pojawiła się perspektywa, że także Jasy będą zagrożone. No i jedynym państwem sojuszniczym, z którym sąsiadowała Rumunia, była carska Rosja. W związku z tym w grudniu 1916 roku zapasy złota Narodowego Banku Rumunii zostały ewakuowane pociągiem do Moskwy. Bo tutaj że Rosja była jedynym tym państwem sojuszniczym, z którym Rumunia sąsiadowała. 2, dlaczego wybrano Rosję, a nie na przykład Japonię, albo neutralne wówczas Stany Zjednoczone, albo Wielką Brytanię. No otóż dlatego, że i logistyka byłaby bardzo skomplikowana, bo trzeba by było to złoto ewakuować przez całą Syberię, a to wiązało się także z potężnymi kosztami. A druga rzecz, chodziło o to, żeby nie urazić rosyjskiego sojusznika, a wsparcie rosyjskie było kluczowe, żeby Rumunia po prostu utrzymała front i zachowała resztki swojego terytorium. No i trzecia rzecz, że nikt wówczas nie myślał, że w Rosji za rok wybuchnie rewolucja bolszewicka i podważy cały w ogóle system państwowy. władze rosyjskie zagwarantowały umową, która ma ważność traktatu, że przechowają te kosztowności, zapewnią im bezpieczeństwo w Moskwie i po wojnie zwrócą je Rumunii. Więc takich obaw tutaj nie było. Później jeszcze kolejne transporty poszły wiosną 17 roku, bo była perspektywa, że Jasy rzeczywiście upadną i w październiku, czy według naszego kalendarza w listopadzie 1917 roku wybuchła w Rosji rewolucja bolszewicka. I już w styczniu 18 roku bolszewicy zerwali stosunki dyplomatyczne z Rumunią z tego powodu, że Rumunia wkroczyła do Besarabii, czyli tych ziem, które w większości dzisiaj obejmują Republikę Mołdawii. To są ziemie, które Rumunia, czy też gospodarstwo mołdawskie utraciła wcześniej w 1812 roku. No i w odpowiedzi na ten akt bolszewicy dokonali rekwizycji złota i zapowiedzieli, że oddadzą go nie burżuazyjnej królewskiej Rumunii, ale rumuńskiemu ludowi. To się do dzisiaj nie stało, czy też stało się w bardzo niewielkim zakresie.
A powiedz mi, Kuba, bo no, ta rezolucja wywołała dosyć spore oburzenie w Rosji. Czy możesz nam opowiedzieć, jak wyglądała reakcja władz rosyjskich? No bo jeżeli dobrze się orientuję, to skończyło się, że tak powiem, wizytą ambasadora rosyjskiego w Rumunii na dywaniku w Rumunii.
Tak, bo tutaj rezolucja wezwała Rosję do zwrócenia skarbu. Dzisiaj to są 93 tony złota, plus do tego jeszcze trudna do oszacowania liczba obrazów, dzieł sztuki klasztornej, gobeliny, starodruki, zabytki archeologiczne. Wszystko to jest szacowane, że jest warte około 15 miliardów euro obecnie. Rosja, czy też najpierw Związek Radziecki, zwróciły niewielką część tych skarbów w 1935 roku i potem w 1956. To były rzeczy, które w gruncie rzeczy dla samego Związku Radzieckiego nie przedstawiały jakiejś specjalnej wartości, bo to były archiwa, to były książki, to były banknoty rumuńskie. Tam było też parę zabytków, no, typowo rumuńskich, ważnych dla rumuńskiej kultury, zabytków archeologicznych, zabytków klasztornych. Natomiast pozostała część jest cały czas w Rosji. Tutaj Rumunia ma dokumenty potwierdzające, że te precjoza cały czas znajdują się w Rosji. Rosja wzięła na siebie zobowiązanie, że je zwróci Rumunii. Natomiast Rosja działa dwutorowo. Z jednej strony albo twierdzi, że w ogóle sprawa jest dawno nieaktualna i ma wymiar wyłącznie historyczny z tego względu, że nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały, że skarb rumuński znajduje się cały czas w Rosji, a nawet jak się znajduje, to trudno ustalić, gdzie on jest, czy nie został rozproszony, co się z nim stało, a Rumuni takie dokumenty mają i niejednokrotnie publikowali. A z drugiej strony też Rosja stara się przedstawiać taką narrację, że w ogóle sprawa jest nieaktualna z tego względu, że Rumunia jest winna Związkowi Radzieckiemu, a potem Rosji 20, a może nawet 25 razy więcej niż ten skarb byłby wart. Więc jeżeli Rumunia podnosi taki argument, no to jest on absolutnie niezasadny, bo jeżeli ktoś komuś jest cokolwiek winien, to Rumunia Rosji. I tutaj jest podnoszona kwestia, że po II wojnie światowej na Rumunię nałożono reparacje wojenne w wysokości 300 milionów ówczesnych dolarów. No i Rumunia te reparacje spłaciła. Natomiast Rosja tutaj podnosi, że rzekomo Związek Radziecki wspaniałomyślnie zwolnił Rumunię z tych zobowiązań w 1949 roku. I tutaj też przy okazji tej rezolucji po stronie rosyjskiej pojawiły się istniejące już, czy też powtarzające się już wcześniej w rosyjskiej narracji, to nawet takiej jeszcze radzieckiej, głęboko radzieckiej, stalinowskiej narracji, oskarżenie, że Rumunii to w sumie nie jest naród, tylko to jest stan umysłu. I
że nie są gotowi, taki widziałam komentarz,
że w ogóle nie są godnym partnerem, żeby cokolwiek wobec Wielkiej Rosji tutaj zgłaszać, no bo właśnie nawet nie są narodem, to jest zbiorowisko jakichś tam ludzi i jeżeli ktoś ma wystawiać rachunki, no to Rosja prędzej Rumunii niż odwrotnie.
Mm-hmm. No to jest chyba też często rosyjska narracja wobec państw, które stanowią dla niej jakiś problem. To nie jest też pierwsza próba odzyskania na drodze właśnie takiej międzynarodowej tego rumuńskiego skarbu. Bo mam wrażenie, że właśnie już wcześniej Rumunia starała się zamienić tą sprawę z kwestii takiej dwustronnej na właśnie sprawę międzynarodową.
To znaczy tutaj Rumunia cały czas podnosi aktualność tej sprawy, że mimo, że mija 100 lat, to te roszczenia się nie przedawniają, bo Rosja zobowiązała się traktatem międzynarodowym faktycznie do tego, że te kosztowności przechowa i je zwróci. I jedna rzecz to jest właśnie to zobowiązanie traktatowe, a drugie to są generalne zasady funkcjonowania w stosunkach międzynarodowych. I to jest przecież obowiązek, czy też jest zakaz zawłaszczania własności innego państwa. Rumunia dotychczas podejmowała próby dwustronnego odzyskania tego skarbu. Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego i to przyniosło właśnie tę rewindykację w 1956 roku. Tam wtedy wróciło kilkadziesiąt kilogramów także złota, ale to były zabytki archeologiczne. Natomiast później taka próba nastąpiła w latach 90., w czasie kiedy rządził w Rumunii Ion Iliescu, prezydent postkomunistyczny. Starał się odzyskać skarb w drodze kontaktów dyplomatycznych, natomiast Rosjanie odpowiedzieli mu, że sprawa ma wymiar wyłącznie historyczny i jest dawno zamknięta. Natomiast zaoferowali mu umowę o skokowym zwiększeniu wymiany handlowej i wspólnych inwestycjach, co spotkało się z wielkim entuzjazmem Iliescu. I tam był nawet taki punkt, elementem tych inwestycji będzie zwrot chruszczów należących do Narodowego Banku Rumunii. Ze sprawy ostatecznie wyniknęła trzecia rewindykacja, taka dosyć kuriozalna, która się ostatecznie zamknęła w 2008 roku, bo rumuński wywiad, który był bardzo sceptyczny wobec tego zachwytu Iliescu rosyjską ofertą, zasugerował, żeby w geście dobrej woli Rosjanie przekazali 12 złotych historycznych monet, które są elementem skarbu. I one rzeczywiście do Rumunii dotarły, natomiast żadna instytucja nie chciała potwierdzić ich odbioru i ostatecznie właśnie w 2008 roku zostało to zaksięgowane i zostało potwierdzone, że są one elementem skarbu. No a dlaczego teraz w ogóle sprawa stała się elementem debaty w Parlamencie Europejskim? Ją zapoczątkował eurodeputowany rumuński Eugen Tomak i było 6 różnych, też bardziej radykalnych projektów tej uchwały. Natomiast koniec końców ją poparli wszyscy europarlamentarzyści rumuńscy i także większość w ogóle wszystkich europarlamentarzystów. Natomiast ona się pojawiła teraz raz ze względu na to, że trwa wojna na Ukrainie i jest to też jeden z elementów nacisku na Rosję. A dwa, ważny tutaj jest kontekst wewnątrz rumuński. Przecież niedługo będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Będą wybory prezydenta, będą wybory samorządowe, będą wybory parlamentarne w Rumunii. Więc każde ugrupowanie chce się przed rumuńskim społeczeństwem niejako popisać, zaprezentować swoją aktywnością. Natomiast szanse, że rzeczywiście ta uchwała przyniesie zwrot skarbu, są niemalże zerowe. Raz dlatego, że Rosja nie ma w praktyce oddawać tego, co ukradła, i to przecież dotyczy także dzieł sztuki, które zostały zrabowane z Polski. Cały czas są nierewindykowane dzieła, które powinna Rosja zwrócić jeszcze na mocy traktatu ruskiego i później jeszcze cała masa rzeczy skradzionych w czasie II wojny światowej. A dwa, ta uchwała nie wyposaża ani Rumunii, ani dyplomacji europejskiej w jakieś konkretne narzędzia, którymi by mogły się te instytucje wobec Rosji posłużyć. Tutaj jedna z propozycji uchwał obejmowała propozycję, żeby koszta tego skarbu rumuńskiego przejąć z majątku rosyjskiego zatrzymanego za granicą. Natomiast to jest sprawa, która coraz powraca w różnych debatach, natomiast są państwa, które oponują takiemu rozwiązaniu.
Mhm. Dziękuję ci bardzo, Kubo, za przybliżenie tej sprawy.
Dziękuję.
Depesza Pism.
W drugiej części dzisiejszej depeszy porozmawiamy z Jędrzejem Czerepem, szefem programu Bliski Wschód i Afryka i naszym ekspertem do spraw państw afrykańskich. Cześć Jędrzeju.
Cześć.
A porozmawiamy przedwyborczo o Senegalu. Senegal często postrzega się jako taką ostoję stabilności w regionie, który jest targany gwałtownymi zmianami. Nawet w sumie patrząc na twoje teksty, Jędrzeju, na stronie Pismu, to widać, jak bardzo w ostatnich latach zagęściła się liczba przewrotów w Afryce Zachodniej. No a Senegal w zasadzie od lat 60., kiedy uzyskał niepodległość, to ta tranzycja władzy, powiedzmy, odbywała się zawsze dosyć pokojowo.
Dlatego mało o nim piszemy, bo mało tam jest spektakularnych jakichś tutaj wstrząsów.
Dokładnie. No ale właśnie pojawiła się jakieś takie, mam wrażenie, taka perspektywa przed tymi wyborami, które ostatecznie mają się odbyć 24 marca, czyli w najbliższą niedzielę, że no, ten moment jest jakiś taki bardzo ryzykowny, dlatego że urzędujący od 12 lat prezydent opóźnił wybory. Pierwotnie chciał je chyba opóźnić o 10 miesięcy. To się w końcu nie udało. Czy możesz nam opowiedzieć, dlaczego Macky Sall chciał rzeczywiście te wybory przesunąć z lutego, kiedy miały się pierwotnie odbyć?
No przede wszystkim on, kiedy już kończyła mu się kadencja, jakieś 2 lata temu bardzo poważnie przygotowywał się do tego, żeby wykonać manewr, którego wielu innych przywódców kończących kadencję już w Afryce próbowało, czyli krótko mówiąc wydłużyć sobie rządy, zmieniając konstytucję, dopuszczając trzecią kadencję i nie rozstać się z stanowiskiem. To wzbudziło duży opór i Senegalczyków, i społeczności międzynarodowej, która bardzo mocno próbowała wyperswadować mu ten pomysł. Zwłaszcza, że w zeszłym roku Macky Sall obejmował roczne rotacyjne przywództwo w Unii Afrykańskiej. Był to najważniejszą postacią reprezentującą Unię Afrykańską, też na arenie międzynarodowej. No więc byłoby w momencie, w którym na nowo rozgorzał problem niekonstytucyjnych, prawda, zmian władzy, przewrotów, to on, mając za zadanie w imieniu Unii Afrykańskiej jakoś opanować tę sytuację, przywrócić wiarę w demokrację, czy przywrócić pewną stanowczość w reakcji na tego typu manipulacje, jednocześnie sam był człowiekiem, który myślał o tym, żeby zrobić to samo. Mhm. To byłoby no, jakąś fatalną sytuacją, nie tylko wizerunkową dla niego, ale też fatalnym sygnałem, który by mógł pójść w region. W związku z tym no, wszyscy, kto tylko mógł, próbował wyperswadować mu ten pomysł. Zwłaszcza, że jego no, mógłby spokojnie odejść do historii, zapisując się jako przyzwoity przywódca z jakimś niezłym dorobkiem, więc nie było to tak naprawdę jemu do niczego potrzebne. No tym niemniej, tak to już jest w wielu miejscach na świecie, że ekipa, która kończy władzę, wolałaby, żeby zabezpieczyć swoje interesy, zapewnić pewną ciągłość. Skoro pomysł oryginalny w tym, żeby samemu przedłużyć sobie osobiste władzy, no, nie wypalił, to plan B był taki, żeby wyznaczyć swojego takiego kontrolowanego następcę, który, prawda, zapewni ciągłość interesów czy elity związanej z Macky Sallem. Tutaj wskazał na premiera Amadou Ba, który no, został kandydatem na prezydenta, jednak okazał się być bardzo mało popularny, nie tylko wśród Senegalczyków, ale też nawet w łonie własnej partii. Krótko mówiąc, wyglądało na to, że ten pomysł zakończy się jakąś spektakularną porażką, że on nie uzyska jakiegoś żadnego poparcia i krótko mówiąc, przegra te wybory. Mhm. No i wtedy zaczęły się podchody pod to, żeby tutaj coś, prawda, no, wykonać jakiś znowu manewr, żeby jednak tą fortunę odwrócić. Pomysł na to, żeby przełożyć wybory, był do tej pory jest analizowany i do tej pory jest wokół tego wiele niewiadomych. No, był to jakiś pomysł, żeby ratować tą kandydaturę, która wydawała się być przegrana. Prawdopodobnie poprzez zakulisowy deal z innym opozycyjnym kandydatem, Karimem Wade, czyli synem byłego prezydenta Abdoulaye Wade, mającego podwójne obywatelstwo senegalskie i francuskie, w związku z tym nie mógł startować w wyborach, bo nie można, mając to obywatelstwo innego kraju. I on wspólnie z Macky Sallem przeforsował, jego ludzie w parlamencie wspólnie z Macky Sallem przeforsowali to opóźnienie wyborów pod jakimś dziwnym, mało znaczącym administracyjnym pretekstem. W praktyce prawdopodobnie chodzi o to, żeby w drugiej turze w ten namaszczony przez Macky Salla kandydat oraz Karim Wade połączyli siły i ten drugi udzielił pierwszemu poparcia, wskazał na niego swoim zwolennikom, żeby na niego głosowali. A ma pewne zasoby. Jego najważniejszym jest takie, że rodzinnie jego ojciec jako prezydent był bardzo bliski kluczowego w Senegalu bractwa sufickiego, muridów. To jest bardzo potężna siła polityczna i taki autorytet. Sufickie bractwa to jest w Senegalu bardzo ważne instytucje. To największe i najbogatsze właśnie muridzi byli zawsze blisko rodziny Wade, w związku z tym on może wnieść w pakiecie poważne poparcie tych instytucji.
No to skoro już jesteśmy przy kandydatach, wydaje się, że najważniejszym konkurentem właśnie namaszczonego przez prezydenta obecnego premiera jest Ousmane Sonko, który w zasadzie startować nie może.
Tak, nie może, bo jak i wielu innych najważniejszych tak naprawdę przeciwników prezydenta, został wykluczony z wyborów. Tak to zresztą była charakterystyka rządów Macky Sala, że on pod różnymi administracyjnymi czy sądowymi pretekstami eliminował swoich krytyków. Ousmane Sonko jest taką postacią, która w tym momencie uosabia frustrację i nadzieję młodego pokolenia. To jest człowiek, który był inspektorem podatkowym. To jest zresztą też typowa rzecz dla Senegalu. Senegal jest państwem, do którego mieszkańcy mają... Oni znają znaczenie instytucji i szanują struktury państwa i jego prawo. Bycie inspektorem podatkowym, takim porządnym, rzetelnym urzędnikiem jest takim dobrym punktem startowym do tego, żeby zyskać wiarygodność i popularność. Nie trzeba być piłkarzem na przykład, jak w niedalekiej Liberii. Więc Ousmane Sonko jako ten inspektor podatkowy był takim jednocześnie patrzącym krytykiem wielu poczynań korupcyjnych czy takich nieprzejrzystych w władzach. Napisał taką książkę w 17 roku dotyczącą nieprawidłowości w eksploatacji ropy i gazu, w której zarzucał, że władze tutaj służą różnym interesom, niekoniecznie interesom Senegalczyków przy właśnie koncesjach dotyczących wydobycia tych surowców. Za to został wyrzucony z pracy, zaczął karierę polityczną. I obecnie jest tym człowiekiem numer jeden, który naprawdę elektryzuje, który naprawdę budzi wielkie emocje, który budzi też przerażenie, choćby w Francji. We francuskich, zwłaszcza mediach, możemy przeczytać wiele artykułów, które demonizują Ousmane Sonko. On się też wpisuje w ten nurt resentymentu antyfrancuskiego w całym regionie. Krytykuje dotychczasową pozycję Francji w Senegalu, nawołuje do zmiany, do rewizji. Krytykuje też walutę, czyli franka CFA, tą taką wspólną walutę w Afryce Zachodniej, będącą reliktem, czy tak naprawdę kontynuacją kolonialnej francuskiej waluty, która jest... Ekonomiści tutaj spierają się na ten temat, ale jest bardzo wielu krytyków mówiących o tym, że to tak naprawdę jest forma uzależnienia od Francji. No i właśnie, a także popularni influencerzy antyfrancuscy i prorosyjscy w całym regionie, ci, którzy bardzo głośno popierają hunty wojskowe w Mali, Nigrze czy Burkina Faso i zarazem głośno deklarują przywiązanie czy wiarę w przyjaźń z Rosją, też traktują Ousmane Sonko za część swojej rodziny politycznej, za jednego z nich. No dlatego sprawą otwartą i niewiadomą, co z sobą wniosłyby rządy Ousmane Sonko. Nie jego bezpośrednio, bo on sam skreślony z listy kandydatów nie może startować, ale jego prawa ręka, jego zastępca Bassirou Diomaye Faye jest kandydatem na prezydenta i prawdopodobnie może wygrać. Ma pewnie największe poparcie, przynajmniej budzi największe emocje i największą jakąś taką uliczny entuzjazm. Myślę, że oni są bardziej pragmatyczni niż można się tego obawiać. Zresztą już słychać takie pierwsze głosy tonowania nastrojów z ich strony, zapowiedzi zlikwidowania waluty franka CFA i utworzenia własnej już trochę się zaczynają rozmywać. Teraz już Ousmane Sonko mówił o tym, że w pierwszym kroku spróbujemy na forum regionalnym porozmawiać o tym, jak tą walutę zreformować, trochę ulepszyć, a jeśli by to nie wypaliło, to może wtedy pomyślimy o zrobieniu własnej. Więc jest to z jednej strony rewolucjonista, z drugiej strony pragmatyk. Natomiast rzeczywiście jest tym najbardziej gorącym nazwiskiem w tym momencie i czymś, co uosabia wielkie nadzieje. Senegalczyków, przede wszystkim Senegalczyków, bo tutaj zaznaczę różnicę, już nie Senegalek. Jemu ciąży skandal z oskarżeniami o gwałt na pracownicy salonu masażu. Dziewczynie 18- czy 19-letniej, Adji Sarr, dziewczynie pochodzącej z prowincji. Ta sprawa oczywiście była wykorzystywana do tego, żeby jemu zaszkodzić politycznie, żeby go wyeliminować z polityki. Natomiast w praktyce wydaje się, że po prostu to zrobił. I że późniejsze jego wypowiedzi też, ta dziewczyna bardzo odważnie występowała publicznie, co w Senegalu było łamaniem kompletnego tabu. Tam się o gwałcie właściwie nie mówi publicznie. I też opowiadanie o tego rodzaju doświadczeniach jest czymś przełomowym, więc ona wykazała się tutaj bardzo dużą odwagą, żeby o tym publicznie mówić. On sam wtedy miał parę fatalnych wypowiedzi. Powiedział coś w tym stylu, że nie wiem, zgwałciłbym ją, gdyby była ładniejsza, bo wygląda jakby była upośledzona. No, dla działaczek kobiecych w Senegalu to ta dziewczyna Hadji Sarr stała się bohaterką i uosobieniem tego, co powinien reprezentować młody przywódca, niż Ousmane Sonko, który wykazał się tutaj jednak, no, pomimo swoich reformatorskich haseł w gospodarce, jednak reprezentantem starych kulturowych takich przyzwyczajeń, które raczej go by dyskwalifikowały jako nowoczesnego przywódcę.
Ale jest w zasadzie, tak a propos, jedna kandydatka, jedna kobieta startująca w wyborach, ale jak rozumiem, jej szanse są też bardzo znikome. Chociaż no, widziałam dosyć dużo pozytywnych emocji i komentarzy dotyczących jej kandydatury.
No niestety kandydatki, chyba jedna czy dwie chyba są na tej nowej liście, to się ciągle zmienia, ale w żadnym z rankingów takich czołowych, najważniejszych, którzy mogą zyskać poparcie, nie znajdują się, więc to nie odegranie sobie roli w żadnym z tych wyborach.
To na koniec chciałam cię jeszcze tylko zapytać, czy możemy jakoś podsumować te ostatnie 12 lat rządów Makiego Salla, w tym sensie, że jestem ciekawa po prostu, jakie właśnie postulaty, no może poza tymi antyfrancuskimi nastrojami, o których już wspomniałeś, decydują, czy wpływają na to, jak ludzie będą głosować w tych wyborach. Co się po prostu przez te 12 lat wydarzyło w Senegalu, co do czego ludzie domagają się na przykład zmiany albo właśnie kontynuacji.
No pamiętajmy, że mówimy o regionie, który jest o wiele ciężej dotknięty niż Europa choćby, skutkami kryzysów takich jak COVID, później zakłócenia światowych łańcuchów dostaw, czy związane z COVID-em, czy z polityką Chin, czy później z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, kryzysem żywnościowym, kryzysem wzrosnących kosztów życia.
Mhm.
To w Afryce o wiele bardziej jest, no, mieszkańcy tych krajów, też Senegalu, są o wiele bliżej tej granicy, za którą już naprawdę pojawia się głód. Czy pojawia się frustracja rodząca jakieś gwałtowne odruchy. Więc to przede wszystkim jest frustracja młodych wobec braku perspektyw godnego zatrudnienia, czy jakiegoś sensownego zagospodarowania swoich szans, możliwości życiowych, na przykład po ukończeniu studiów. To jest przede wszystkim frustracja miejskiej młodzieży. I to jest siła napędowa w tym momencie, która gra na rzecz Ousmane Sonko i jego prawej ręki Bassirou Diaye Faye, czyli kandydata, który jest duża szansa, że wygra te wybory. Natomiast Macky Sall podczas swoich rządów kładł większy nacisk na problemy wiejskie niż te miejskie. I on ma niemałe zasługi choćby w rozwoju rolniczym obszarów wiejskich. No ale te sukcesy, które można tutaj jednego konto zaliczyć, nie są tak widoczne, nie są tak spektakularne. Co prawda były to lata przyzwoitego wzrostu gospodarczego, przynajmniej na papierze. Był to rzeczywiście postęp w zagospodarowaniu obszarów wiejskich. Były to też odkrycia zasobów ropy i gazu przede wszystkim podmorskich na takich polach pobliżu wybrzeża dzielonych wspólnie z Mauretanią. No i tutaj właściwie przymiarki do tego, czy przygotowania do tego, żeby zacząć te bogactwa naturalne eksploatować, to była pieśń ostatnich lat, która budziła wielkie nadzieje, ale też i wielkie kontrowersje. I to pewnie następca Makiego Salla będzie czerpał z tego korzyści, bo jest szansa, że te pola mogą ruszyć gdzieś pewnie w przyszłym roku, mniej więcej. Więc po latach przygotowań tutaj ten kurek z pieniędzmi się otworzy i zasili budżet senegalski. Na tle oczywiście regionu, w którym w wielu państwach mieliśmy bardzo poważne wstrząsy, sąsiednia Gwinea, sąsiednie Mali przeszły przez przewroty wojskowe, rozwój ruchów dżihadystycznych w całym Sahelu, nie dotarł do Senegalu, chociaż Senegalczycy uczestniczyli w awanturach pod czarną flagą w wielu miejscach na świecie, choćby w Libii za czasów, kiedy tam jeszcze istniała tak zwana prowincja libijska państwa islamskiego, w mieście Syrta było bardzo dużo Senegalczyków. Byli tam właściwie głównym, nie wiem, kontyngentem narodowym, jeśli możemy tak powiedzieć, wśród dżihadystów. No oni później nie rozpłynęli się w powietrzu. Część pewnie wróciła do Senegalu, ale Senegalu nigdy nie pojawiły się, pomimo tej bliskości granicy z Mali i tej ekspansji dżihadystów w kierunku Senegalu, nigdy nie doszło tam do zamachu terrorystycznego ani do pojawienia się jakiejś partyzantki dżihadystycznej. To jest wielka zasługa i wielki dorobek prezydenta, że państwo, krótko mówiąc, obroniło się przed tym zagrożeniem. Więc jest spokojnie na czym oddać honor i oddać sprawiedliwość Makiemu Sallowi jako przywódcy. No ale zapamiętany zostanie jako ten, który próbował po pierwsze nielegalnie wydłużyć sobie swoje własne rządy, a później manipulować wyborcami, i ten, który jednak w ostatnich latach coraz bardziej przyjmował taki kurs autorytarny, coraz bardziej ograniczał krytykę. Policja była coraz brutalniejsza, coraz więcej było aresztowań dziennikarzy czy eliminowania przeciwników politycznych. Tak naprawdę w tej dziedzinie Senegal wszedł na nieznane terytoria i ta odporność Senegalczyków przed zakusami dyktatorskimi, która zawsze jak dotąd zwyciężała, poddana została ciężkiej próbie pod koniec rządów Macky Salla. Miejmy nadzieję, że te wybory i ich następstwo dowiodą tego, że rzeczywiście Senegalczycy są przede wszystkim cenią swoje państwo i chcą, żeby to państwo było sprawnie, dobrze rządzone, niż by miał tutaj jakiś zbawca na białym koniu przeprowadzić, nie wiem, rewolucję z karabinem w ręku i zaprowadzić jakąś tutaj złudną szczęśliwość, jak to niestety w tym regionie coraz częściej jest. Więc tutaj trzymajmy kciuki, że wyjdzie to wszystko pozytywnie.
No cóż, pozostaje nam obserwować wybory w Senegalu i liczyć na to, że i tym razem ta tranzycja władzy odbędzie się pokojowo. Dziękuję ci bardzo, Andrzeju.
Depesza Pism.
W ostatniej części dzisiejszej depeszy moją gościnią jest Amanda Dziubińska, nasza ekspertka do spraw Francji. Cześć Amando.
Cześć Sero.
A porozmawiamy o zapowiedzianej w tym tygodniu wizycie Xi Jinpinga we Francji, która będzie pierwszą wizytą przywódcy Chin po pandemii w Europie. I chciałabym zacząć od takiego pytania, dlaczego akurat Francja? To znaczy, jak dużą rolę Chiny odgrywają we francuskiej polityce zagranicznej i jak teraz w ogóle wygląda znaczenie tych relacji dla Francji?
Dodajmy jeszcze, że ta wizyta według przynajmniej zapowiedzi medialnych ma się odbyć na początku maja. No więc na pewno kontekstem dla tej wizyty jest przypadająca w tym roku rocznica 60-lecia stosunków dyplomatycznych francusko-chińskich, więc to jest pewnie taki dobry punkt startowy dla uzasadnienia składania tej wizyty. Natomiast jeżeli chodzi o francuskie cele wobec Chin i to, jak duże znaczenie Chiny mają w polityce francuskiej, to tak naprawdę trudno jest jednoznacznie zdefiniować te cele, ponieważ polityka Macrona wobec Chin ma również sama w sobie wiele sprzeczności, pewnie o tych sprzecznościach trochę porozmawiamy. Francja nie ma sformalizowanej jednej strategii wobec Chin, jak na przykład wobec Indo-Pacyfiku. No, na pewno poszczególne ministerstwa mają swoje polityki wobec Chin, ale nie są one tak mocno skoordynowane. Jednym z głównych takich instrumentów kształtowania relacji francuskich wobec Chin to są kwestie handlowe. I to rzeczywiście jest takim dużym wyznacznikiem tego, w jaki sposób Francja wobec Chin się pozycjonuje i dlaczego również Francja jest ważnym partnerem dla Chin. Więc z jednej strony te sprzeczności, o których wspominałam w polityce handlowej, polegają na tym, że Francja zwiększa swoją współpracę gospodarczą, przynajmniej bardzo by chciała zwiększyć swoją współpracę gospodarczą. Z drugiej strony chce ograniczyć strategiczne zależności Francji od Chin. No ale poza tym kontekstem są jeszcze inne, mianowicie z całą pewnością jakieś odnalezienie się Francji w kontekście strategicznej rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, polityka wobec Tajwanu czy sama polityka Francji w Indo-Pacyfiku. Również na tym poziomie unijnym Francja chce być aktywnym aktorem, takim narzucającym ton, jeżeli chodzi o promowanie mechanizmów wspólnotowych, które odpowiadają na wyzwania w relacjach unijno-chińskich. No i myślę, że takim dobrym punktem również zaczepienia jest przemówienie Macrona na konferencji ambasadorów w ubiegłym roku. To jest taki moment, kiedy prezydent Francji w obszerny sposób opowiada o swoich kierunkach polityki zagranicznej, wskazuje na główne szanse i wyzwania, ale jest to również silnie zawsze osadzone w priorytetach polityki wewnętrznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten wymiar strategiczny, na przykład w odniesieniu do rozwoju przemysłu. I w przemówieniu ubiegłorocznym Chiny były najczęściej wspominanym państwem przez Macrona. I Macron określił swoją politykę wobec Chin przede wszystkim jako pragmatyczną i dodał, że Francja z całą pewnością nie prowadzi wrogiej polityki wobec Chin. No i jest szczególnie zaangażowana w relacje z Chinami, chce poprawić warunki handlowe dla swoich firm w Chinach. Macron powiedział też, że uznaje Chiny jako świetnego partnera pod względem technologicznym, ale że będzie naciskał na Chiny w kwestiach pokoju i w kwestiach klimatycznych. No i Francja faktycznie zaostrzyła w niektórych obszarach swój ton wobec Chin, ale również Macronowi zdarzają się pewne wypowiedzi silnie kontrowersyjne, jak na przykład w kwestii Tajwanu podczas ubiegłorocznej wizyty państwowej, którą Macron odbył w Chinach.
No właśnie, no wtedy Francja bardzo próbowała zaznaczyć tą swoją potrzebę niezależności, czy jakby tworzenia też, właśnie tak jak powiedziałaś, stania się takim liderem tworzenia jakiejś europejskiej polityki wobec Chin. I tak jak już mówiłaś o wypowiedziach Macrona, no to on wtedy i w wywiadzie bodajże dla Les Echos i podczas wizyty Li Huya zeszłorocznej we Francji, no starał się podkreślić to, że Europa nie ma obowiązku podążania za Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o Tajwan. Czy coś przez ten rok się zmieniło, czy dalej to stanowisko pozostaje takie no dosyć twarde, powiedziałabym?
No dodajmy również, że Macron w tej ubiegłorocznej wizycie poleciał do Chin z takim pomysłem, żeby odwieść Chiny od wspierania Rosji i namówić je do pełnienia takiej roli, powiedzmy, mediatora w wojnie między Rosją a Ukrainą, co jak wiadomo wielkiego sukcesu oczywiście nie odniosło. No ale właśnie, no, wizyta Macrona się skończyła taką katastrofalną wręcz komunikacją ze strony głowy państwa, bo właśnie w drodze powrotnej udzielił wywiadu, w którym odwołując się do swojej koncepcji strategicznej autonomii Europy podkreślił, że pułapką dla nas, to znaczy dla Europejczyków, byłoby gdybyśmy zostali wciągnięci w konflikt czy w kryzysy, które nie są nasze. I chodziło o Tajwan. No i te słowa Macrona, jednocześnie no właśnie takie podkreślające potrzeby dystansowania się od USA, tego, żeby Europa nie była wasalem Stanów Zjednoczonych, one wzbudziły bardzo duże kontrowersje w Europie, zwłaszcza wśród państw środkowoeuropejskich, które no uznały te słowa za głęboko szkodliwe dla stosunków transatlantyckich. Więc tutaj ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o pozycjonowanie się Francji w tej kwestii, no to po pierwsze Macron uważa, że Chiny nie stanowią takiego samego zagrożenia dla Francji i dla Unii Europejskiej, jakie stanowią dla Stanów Zjednoczonych, więc trochę ten punkt wyjściowy jest inny. Poza tym no, Francja przede wszystkim chce uniknąć eskalacji napięć i uważa, że polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin jest właśnie jednak bardziej eskalacyjna. Francja widzi siebie jako taką siłę równoważącą w Indo-Pacyfiku i chce się pozycjonować tak wobec innych aktorów regionalnych, prowadząc właśnie politykę opartą na multilateralizmie. No i nie chce być właśnie wciągana w takie konfrontacyjne podejście wobec Chin. Także tutaj jeszcze interesującym, myślę, że aspektem tej wizyty, która ma się odbyć, będzie również to, czy Macron zdecyduje się na przykład zaprosić do wspólnych rozmów kanclerza Olafa Scholza i przewodniczącą szefową Komisji Europejskiej. Bo pamiętamy, że w 2019 roku Macron właśnie zaprosił i Angelę Merkel i właśnie urzędnika unijnego po to, żeby mu towarzyszyli i przedstawili taki jednolity front wobec Chin. Tak samo w tej wizycie ubiegłorocznej również Macron zaprosił Ursulę von der Leyen do tego, żeby mu towarzyszyła. No i miało to właśnie o tyle również znaczenie, że no Chiny unikają negocjacji z komisją i raczej podchodzą, starają się dzielić państwa członkowskie niż je łączyć. Więc no właśnie, Macron generalnie popiera taką politykę de-riskingu, ale to będzie również ciekawe obserwować właśnie, czy to podejście tym razem również będzie takie inkluzywne wobec innych aktorów europejskich, czy raczej będzie próbował samodzielnie z Chinami rozmawiać na różne tematy.
Na koniec chciałam jeszcze nawiązać do tych kwestii handlowych, o których wspomniałaś, bo ten ostatni rok to też jest taka zaostrzająca się rywalizacja handlowa między Chinami a Unią Europejską, no ale Francja, no wydaje się, że nie jest w stanie od tego uciec i też chyba całkiem aktywnie nawet bierze udział w działaniach w ramach no właśnie powiedzmy obniżania konkurencyjności chińskich produktów na europejskich rynkach. Mieliśmy subsydia dla samochodów elektrycznych we Francji, które wykluczyły Chiny i to było jeden z przykładów. Jak to się odbija właśnie na francuskich przedsiębiorcach i jak w ogóle sektor prywatny francuski, powiedzmy, spogląda na podejście polityków francuskich do Chin?
Ja myślę, że należy zacząć od tego, że deficyt Francji w handlu z Chinami powiększa się. i jest to bardzo duży problem dla Francji. I to jest jeden z takich czynników, który no, ustawia politykę wobec Chin właśnie w tym zakresie handlowym. W 2022 roku deficyt handlowy w handlu z Chinami osiągnął rekord na poziomie 53,5 miliarda euro, przy czym jednocześnie francuski eksport do Chin spadł, głównie jeżeli chodzi o ten sektor rolno-spożywczy. I tu mamy spadek w eksporcie zbóż o prawie 40%, jeżeli chodzi o mięso o prawie 30%. Także to jest jeden z czynników, który jest tutaj bardzo istotny. I największa taka pozycja eksportowa dalej, jeżeli chodzi o Francję, to jest branża lotnicza. I tutaj obserwujemy takie ożywienie. I również podczas tej wizyty ubiegłorocznej Macron wziął ze sobą wielu przedstawicieli francuskich przedsiębiorstw i zostały podpisane liczne kontrakty, w tym właśnie kontrakty wzmacniające francuską branżę lotniczą. No pytasz o podejście przedsiębiorców francuskich. Ja myślę, że tutaj nie ma wielkiej nadziei na większą otwartość rynku chińskiego dla francuskich przedsiębiorców. Na pewno nalegają i naciskają również na władzę, żeby no, zwiększała te rozmowy, które mają doprowadzić właśnie do kolejnych kontraktów, do intensyfikacji tej współpracy gospodarczej. Macron chciałby oczywiście przywrócenia równowagi w handlu z Chinami, no ale będzie to bardzo trudne do uzyskania, no i wyraża właśnie takie oczekiwania dotyczące większego otwarcia chińskiego rynku. Tak jak wspomniałaś, to nie jest jedyne pole w tych relacjach ekonomicznych, które jest istotne, bo Francja również jest zaniepokojona konkurencją na rynku samochodowym. No, wobec gwałtownego importu z Chin obawia się zalewu wręcz aut elektrycznych chińskich i wprowadza również swoje mechanizmy krajowe, które mają zabezpieczyć firmy francuskie, zwłaszcza na takich producentów jak Stellantis czy Renault. Również tutaj działania chińskie w drugą stronę widzimy, prawda, bo Chiny również wzięły pod lupę import z Europy brandy, a głównym importerem właściwie za cały eksport do Chin brandy odpowiada Francja. Także to też jest taki ciekawy case do obserwowania. Ale również Francja widzi w Chinach pewnego rodzaju zagrożenie, jeżeli chodzi o surowce krytyczne i podejmuje działania wewnętrzne mające na celu zarówno dywersyfikowanie dotychczasowych partnerstw, jeżeli chodzi o pozyskiwanie surowców krytycznych, jak i poszukiwanie własnych zasobów na własnym terytorium, ale również zwiększanie sposobów na rafinację tychże surowców krytycznych przez własne firmy na swoim terytorium.
Będziemy pewnie wracać do tematu wizyty w maju, kiedy już się ona odbędzie. Dziękuję Ci bardzo, Amando.
Dziękuję.
Depesza Pism.
I to już wszystko na dziś. Zachęcam Państwa do śledzenia naszych podcastów, które są dostępne na wszystkich platformach podcastowych i na YouTubie. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił PISM.